Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot.
And being in PJs by 6.
Let's go.
The new fun Sarah.
Woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes.
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cześć Tomasz.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Ten podcast jest właśnie tym, co robimy od wielu lat i tylko teraz po prostu to nagrywamy, czyli dwóch kumpli wiecznie gada o filmach.
Tak, już nie musi do siebie dzwonić, teraz może się spotkać, czyli robimy coś na przekór pandemii.
Dokładnie.
Nie dzwonimy do siebie, tylko...
Ale bezpiecznie. Dystans 2 metrów jest zachowany spokojnie.
Specjalnie wydłużyliśmy mikrofony na ramieniach, żeby być od siebie dalej.
Tak, a mikrofony mają maseczki, to jakby wszystko się zgadza.
No dobrze, zapraszamy do słuchania ludzi, którzy już oglądali film, o którym będziemy mówić.
Posłuchajcie, bo dzisiaj mamy bardzo ładny film. Hiszpańskie kino.
Starego mistrza Pedro Almodovara, a film się nazywa
Ból i blask.
Let's make movies.
Zacznijmy od tego, co znaleźliśmy w sieci. Właściwie dzisiejszy odcinek, jak się okazuje, będzie w pełni poświęcony Pedro Almodovarowi, ponieważ opowiemy o zwiastunie jego nowego filmu krótkometrażowego, który ma tytuł Human Voice.
And you always came back. Until 3 days ago.
No i zacznijmy od tego, że rzeczywiście jak film krótki, tak zwiastun krótki i od razu mam do ciebie pytanie, czy w ogóle widząc ten zwiastun i tą bardzo skomplikowaną i długą treść w tym zwiastunie.
Tak, tak, bo to jedno ujęcie.
Bo to jedno ujęcie, w którym...
Nie, no dwa.
No dwa, w którym Tilda Swinton przechadza się w takiej barokowej czerwonej sukni po...
jakimś lofcie w fabryce.
Trochę wygląda jak studio filmowe, nie?
No taka hala starsza. Tak.
No właśnie, to od razu mam takie pytanie, czy ty wiedziałeś, że to jest Pedro Almodovar?
Nie, to, jak to mi wysłałeś, to mnie to absolutnie zaskoczyło, bo nie pomyślałem. W ogóle wiesz, ja z Pedro...
No i kłamczuszek wysłałem i nawet nie obejrzałeś, chwilę przedtem to dopiero zobaczyłeś. ale pouprawiamy trochę propagandę.
Uczciwy człowiek, z tym będzie musiał tutaj wszystko prawdę mówić.
Mało uczciwości w dzisiejszym świecie.
No dobrze, tak, dobra, przyznaję się, widziałem to dopiero sekundę przed nagraniem, ale to nie zmienia faktu, że tak, w ogóle bym nie pomyślał, że to jest Almodovar. Bo to w ogóle łączy się z tym, że ja mam z Almodovarem coś takiego jak, wiesz, stosunek przerywany. Jakby on się pojawia i znika.
Jak
i...
córka ratownika.
Wiesz, i on się pojawia, oglądam jego filmy, później o nich zapominam, odkopuję je po latach i znowu jestem przeszczęśliwy, że je oglądam. Więc jakby to nie jest reżyser, którego ja mam w pierwszej, nie wiem, piątce, dziesiątce moich ulubionych, aczkolwiek strasznie go szanuję i bardzo jego filmy lubię, więc troszeczkę to jest dziwne, że on mi tak z jakiegoś powodu znika i ja nie, w ogóle jak zobaczyłem to, to bym nie pomyślał, że to jest Almodovar.
Ja wiesz co, też nie. Mylące w tym zwiastunie jest to, że on jest kurczę po angielsku, nie? Almodovar do tej pory jakoś tak...
Rzadko.
Właściwie nigdy.
Nigdy?
Nigdy.
Naprawdę?
Naprawdę.
Wszystko jest po hiszpańsku?
Wszystko jest, słuchaj, po hiszpańsku.
To mnie zaskoczyłeś, bo byłem przekonany, że jakiś film Pedro miał po angielsku. No ale dobra, spoko, jakby wszystkiego nie muszę wiedzieć.
Nie, no nie miał, wiesz co, i powiem ci, że zawsze mnie rozbawia, jak słucham jakiegoś Q&A z Almodovarem, bo to jest tak, że on wchodzi i zaczyna rozmawiać po angielsku i nagle z niewiadomych przyczyn gdzieś w środku przechodzi na hiszpański.
Everything about the story and everything about the characters and the decoration and all that. Por mí, todos los procesos que incluyen la preparación y el rodaje son procesos que están vivos.
I nagle podpina się tłumacz, który zjawia się gdzieś tam z boku i zaczyna to tłumaczyć po prostu na angielski.
Może to wiesz, dobra stara szkoła, jak Andrzej Wajda będę mówił po polsku.
Ladies and gentlemen, będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
To jest tak, że jednak, wiesz, język definiuje twoje sposób myślenia. To może brzmi dziwnie, ale jak wiesz, moja partnerka życiowa jest rosyjskojęzyczna i to jest bardzo ciekawe właśnie rozmawianie z ludźmi, czy śnią na przykład, w jakim języku, nie? I kiedy przestawia ci się twój tok myślenia w danym języku, jak zaczynasz kreować myśli. Więc ja się nie dziwię, że wybitni twórcy najczęściej zostają przy swoim oryginalnym języku swojego kraju, no bo po prostu w nim myślą.
No to moi drodzy, witajcie w podcaście edukacyjnym pod tytułem Uczmy się języków, nie? No, ale tak, no, nowy film, krótki metraż, i to też właściwie Almodóvar chyba od 30 lat nie zrobił krótkiego metrażu, więc Pedro, co się z tobą dzieje? Nie dość, że mówisz po angielsku, to jeszcze krótko, więc zupełnie cię nie poznaję, ale są tutaj takie znaki trochę rozpoznawcze, które nomen omen z tego zwiastuna nie wybijają, ale jak się tak wczytałem i zobaczyłem trochę zdjęć z planu, no to nagle się okazuje, że ta hala zamienia się jednak na mieszkanie, które wybitnie wygląda jak z filmów Almodóvara. Jest też kolorystycznie właśnie takie jak jego filmy, czyli no tak, kolor, ale jaki kolor, nie? Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, bo to nie jest przypadkowy kolor.
No, Pedro słynie z tego, że rozkręca kolory bardzo mocno, nie? Że są naprawdę bardzo jaskrawe. Jego filmy są bardzo kolorowe i to jest... A tu kolor, no wiesz, no głównie ta czerwień, nie? Jakby dominuje. Tak? Mimo tego, że hala jest dosyć szara, no to wiesz. No,
ale to jeszcze bardziej to kontrastuje. Ale tak naprawdę to on używa technikoloru. I to nie jest przypadkowe, bo jakby to jest jakieś, to jest okres jego miłości do kina i właściwie jego filmy są nasycone kolorami podstawowymi plus do tego jeszcze żółcią, która jest właściwie złota. I o ile nie widać tego w tym zwiastunie, o tyle jak pokazałem ci poster, to widać to wybitnie, nie?
No to bardzo ładny plakat po prostu. Ja w ogóle jestem wielkim fanem dobrych plakatów filmowych, więc... wiesz, że jesteśmy dwoma Polakami, że w ogóle mamy w Polsce się czym chwalić. Polska Szkoła Plakatu, no to wiemy, jest wybitna. A to tak trochę właśnie nawiązuje do tej starej, dobrej tradycji plakatu filmowego, który nie jest, proszę się, żaden producent, żeby się nie obraził, ale nie jest producencki, tylko jest po prostu artystyczny. Jest, przez to jest bardzo estetyczny i
no ale to
piękny.
Są walory wizualne plakatu do Human Voice, ale jakby spojrzeć tak właściwie co na nim jest, no to głównym elementem jest Tilda Swinton, która jest właśnie w tej czerwonej barokowej sukni i oburącz trzyma uniesioną do góry czerwoną sikierę. I jakby się tak wczytać w to, o czym właściwie ten film jest, no to jest on o kobiecie, która została porzucona i kilka najbliższych dni spędza w swoim nowojorskim apartamencie, z którego nie wychodzi. I co ciekawe, wychodzi tylko po 3 dniach po to, żeby kupić karnister z benzyną i sikierę, więc domyślam się tylko, co knuje i jak ten związek mógł się skończyć. Ale właśnie takie związki to jest klucz filmów Almodóvara. Tam jest pełno nieudanych związków. Trudnych dosyć, nie? No tak, ale jednak on sobie zrobił z tego klucz, no bo jak weźmiesz na przykład, nie wiem, filmy typu Wolver, gdzie mąż Penelope Cruz zostaje zamordowany przez córkę na dzień dobry w pierwszych minutach filmu, albo weźmiesz sobie Porozmawiaj z nią, czyli Miłość do nieprzytomnej kobiety, albo masz na przykład film Złe wychowanie.
No to klasyk.
Tak.
No tak, no ale wiesz, nawet Skóra, w której żyjesz, jest czymś bardzo podobnym. No bo to jest...
To jest bardzo skomplikowany film miłosny, nie?
Ale no jest to film miłosny.
Daleko mu do filmu Titanic na przykład, nie? To bardzo nieklasyczne kino.
No nie.
Zresztą w ogóle Almodóvar jest nieklasyczny. No i nieklasyczny.
Aczkolwiek bardzo klasyczny.
Czy ten, o którym opowiemy tak za chwilę? Tak, ale chodzi mi o to, że on jest nieklasyczny w tym, że robi krótki metraż po 30 latach, robi go po angielsku. No to tutaj na koniec tej sekcji rodzi się pewne pytanie. Czy Pedro Almodóvar oszalał, czy też jest nowym Pedro Almodóvarem i zaczyna jakiś nowy rozdział w swojej sztuce filmowej?
Wiesz, to właśnie wygląda jak nowy rozdział.
No więc ciekawie się to wszystko odbywa, szczególnie, że reżyser ma 70 lat, więc można by powiedzieć, że to już jest taki wiek dosyć dojrzały. A jednak płodny.
Dla niektórych emerytalny, ale tak, właśnie bardzo dobrze. Ja to się cieszę. Trzymam zawsze kciuki za wszystkich reżyserów, którzy, wiesz, zachowują tą świeżość umysłu, bo umówmy się, to nie jest proste po tylu latach robienia filmu jeszcze znaleźć świeżość, a on ją znajduje. Ale tutaj nie zdradzajmy, bo właśnie za chwilę dojdziemy do dania głównego, gdzie jest bardzo dużo o tym.
Tak, i powiemy wam, nie zdradzając, czy nam się film podobał, czy nie, mniam, mniam, danie mniam, główne.
Mniam.
Także do usłyszenia za chwilę.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo.
Popijając whisky z sokiem jabłkowym, rozmawiamy o hiszpańskim kinie. Bull i Blask. Ciekawy tytuł w ogóle.
No tak, nie zdradzający za dużo.
Czego możesz się spodziewać, nie? Czy będzie dobrze, czy będzie źle?
No właśnie, tak, po pierwsze chciałbym ci bardzo podziękować za ten film, że mi go jakby wrzuciłeś, bo pewnie gdyby nie to, to bym go ominął. Tak jak już wspomniałem wcześniej, że po prostu z Almodovarem mam jakiś taki stosunek przerywany, że albo oglądam, albo nie oglądam. I pewnie bym nie obejrzał. Wiesz,
dbam o ciebie po prostu, jesteś moim partnerem w zbrodni, więc najpierw powiedzmy w ogóle, o czym ten film jest, bo to będzie kluczowe jakby dla dalszej opowieści.
Tak, no dobrze, tak, to jest w sumie bardzo istotne.
To jest to historia reżysera w podeszłym wieku, który w podeszłym, może bez przesady, raczej nie, w średnim, no. Który osiągnął wielki sukces jako filmowiec, ale teraz właściwie jego sukces kończy się, bo... Dlaczego? Bo właśnie przyszedł do niego ból.
Tak, przyszedł do niego ból i to jest ból po prostu fizyczny. A nie tylko też, jak się bardzo szybko okazuje, nie tylko fizyczny, tylko też psychiczny. Bo jest jakaś rysa na tej postaci.
I... No tak, ale ten ból jakby fizyczny jest na tyle silny, że wywołuje ból psychiczny i nie umożliwia mu robienie tego, co kocha. Nie? On no jest tak. Zablokowany, nie może tworzyć, nie może... kręcić filmów, być może, bo to na początku nie jest jasne, dokumentuje jakieś nowe tematy, ale nie wiadomo. Widzimy go właściwie już jako człowieka, który wraca do etapów swojego dzieciństwa i właściwie mam takie poczucie, że ten film gdzieś tak na początku, nie zdradzając może jeszcze za dużo, ale jest taką, wiesz, historią o załatwianiu pewnych tematów.
Oczywiście, znaczy, że tak.
W życiu ważne, nie?
No tak, i to też tak właśnie to jest bardzo ładne, bo to, wiesz, już od razu pierwsze, co się można domyślać, no to, że to jest dosyć autobiograficzny film.
No właśnie jest i nie jest, wiesz, bo tak
no jest... jest i nie jest, no ale jest, wiesz, jest czymś takim jak bardzo naturalnym dla filmowca, który, wiesz, opowiada o sobie poprzez swój nowy film, nie?
Czekaj, jakby... to mam dla ciebie, bo nie wiem, czy widziałeś poster do tego filmu. Widziałeś? Nie widziałeś?
Nie, nie widziałem.
A widzisz, to zacznijmy może od tego, bo już mieliśmy temat posterowy.
No to dalej.
Zajmij tutaj naszą publikę.
Tak, zajmę. No ale to jest bardzo częste. Ja to jest bardzo częste, że filmowcy w pewnym wieku opowiadają o tworzeniu, o sobie poprzez swoje filmy. I od, wiesz, jakby Fellini też zrobił kiedyś taki film.
No właśnie, ale nie tylko Fellini, bo na przykład zrobił Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso.
To dokładnie, to jest bardzo częste i ja bardzo lubię te filmy. Jakby one są dla mnie zawsze jednymi z najbardziej uroczych filmów i je no dosyć długo zapamiętuję. Reżyser trochę wplata tam swoje autobiografii, albo swoje, albo generalnie jakiś takiego, wiesz, życia filmowca.
Mam dla ciebie,
widziałem, oczywiście, tak, no, widziałem.
Wy tego nie widzicie, więc znowu będziemy musieli was opowiedzieć.
Zaraz sobie kliknijcie w Google.
Tak. Na pierwszym planie jest Antonio Banderas, a zaraz za nim jest cień. I bynajmniej nie jest to cień Antonio Banderasa, tylko właściwie to trochę wygląda jak cień Pedro Almodovara.
Bo to jest cień Pedro.
No właśnie. Więc jakby
ta czupryna, wiesz, jakby to zdradza.
Ta czupryna właśnie zwiastuje, że gdzieś właściwie... może mamy do czynienia z filmem autobiograficznym. Wszyscy mówią, że tak dużo jest tej autobiografii, a ja uważam, że to jest dosyć mylący trop, bo szczerze zaraz po tym filmie zacząłem sobie odświeżać, chyba odświeżyłem 7 czy 8 filmów Almodovara, zrobiłem sobie po prostu wolne od pracy i usiadłem i zacząłem oglądać. I powiem ci, że właściwie...
Szczęściarz, mógł sobie 7 filmów obejrzeć. No co, to... Ja tu protestuję.
Słuchaj, no na pewno wiesz, jak to jest. U nas się zaraz to odwróci. Nie?
Ja
za
wiem,
chwilę to będziesz miał czas,
ja tak.
A ja będę do ciebie dzwonił, że Tomeczku, ratuj, bo już po prostu jestem zawalony. Ale tak obejrzałem i powiem ci szczerze, że właściwie w każdym filmie znajduję tak. Te motywy autobiograficzne. Raz, że to jest na maksa nawiązanie do postaci twórców, szczególnie reżyserów filmowych i na przykład Przerwane objęcia jest takim filmem, gdzie główny bohater to reżyser filmowy Harry Kane, zresztą tak się nazywa, taki ma pseudonim. I co ciekawe, słuchaj, dogrzebałem się, że Almodovar w swoim czasie chciał w ogóle podpisywać filmy jako Harry Kane,
no,
tylko jego brat się na to nie zgodził. No bo w sumie, wiesz, no wyobrażasz sobie, żeby Hitchcock podpisywał, wiesz, filmy nie swoim nazwiskiem.
No, nie,
to już jest taka marka, że nie jesteś w stanie po prostu.
No tak. No, wiesz, no, złe wychowanie też jakby, to też mnóstwo elementów takich ma.
Tak, no, także jakby, no tak nie do końca jest, że to jest takie, wszyscy mówią, film autobiograficzny, wiesz, i teraz nagle dowiemy się dużo rzeczy od Almodovara z jego życia, ale rzeczywiście, co ciekawe, punktem wyjścia do tego filmu jest scena otwarcia, kiedy Antonio Banderas, czyli filmowy Salva, jest w basenie pod wodą, skąpany w błękitnej wodzie i jest tam zanurzony, siedzi na krześle, widać jakby był, wiesz, w takim stanie nieważkości i widzisz jego plecy, nie? I tam ma wielką taką bliznę po operacji. No i co ciekawe, Almodovar właśnie kilka lat temu przeszedł operację kręgosłupa i ta scena pod wodą, to jest scena rzeczywiście kompletnie wzięta z jego życia, nie? On tak nie raz właśnie dryfował pod wodą, żeby znaleźć trochę ukojenia i przeniósł to do filmu. Dla niego zresztą, tak jak sam mówi, to była, pisząc ten film, to była pierwsza scena, do której rzekł. Pierwsza scena tego filmu, to jest pierwsza scena, która mu przyszła w głowie po prostu, którą wymyślił w głowie i którą opisał, nie? Więc na początek jest tu jakiś motyw autobiograficzny i nie ma co tego ukrywać.
No jest, ale też właśnie postać Antonio Banderasa, który odgrywa główną rolę, też tutaj dorzuciła coś od siebie, prawda?
No tak, i to jest zresztą też ciekawe, że panowie spotykają się w średnim wieku. Kurczę, ja naprawdę wiele lat temu, jak zacząłem się, wiesz, bawić w kino i oglądać Almodovara, no to jeszcze był pan pełen energii, o, wiesz...
No, to jest w ogóle oddzielny temat. Włosach, nie? Tak, to jest oddzielny temat, że jakby... Wiesz, kiedy jest taki dowcip, wiesz, kiedy dowiadujesz się, że jesteś już starszy, kiedy filmy twojej młodości lecą na ten Classical Movies.
Tak.
I to jest coś takiego, że wiesz, my jesteśmy wychowani w epoce...
Ten Classic Movies.
Tak, my jesteśmy wychowani w epoce jakby Antonio Banderasa, który jest macho manem, nie? Jest desperado, facetem, wiesz, Hiszpanem, pełen seksu, miłości, nie, wiesz, i bożyszczem kobiet, nie?
Tak.
I nagle nie zauważasz, że czas leci i nagle oglądasz film z Antonio Banderasem i nagle widzisz, że to jest już pan,
nie jest playboy, nie?
Tak, że to jest, znaczy wiesz, cały czas bardzo dobrze wygląda i chciałbym się tak starzeć, ale że ma siwe włosy, że już jest...
Ty jesteś wyjątkowo przystojny, więc spokojnie.
Dziękuję.
ale rzeczywiście, co jest ciekawe, to, że w członie tego tytułu jest ból i rzeczywiście zarówno Banderasa, jak i Almodovara ból połączył, bo Almodovar, jak powiedzieliśmy wcześniej, miał operację kręgosłupa, a z kolei Banderas miał bardzo ciężki zawał. I oni się faktycznie spotkali w jakimś takim dziwnym etapie swojego życia, gdzie byli jakby idealnie stworzeni do tego filmu. Almodovar opisał swoje cierpienie, a Banderas miał je po prostu wykonać. Nie?
No tak, i było mu dużo prościej. Nam właśnie, jak będziecie oglądać ten film, to zwróćcie uwagę na język ciała Antonio.
O, jest zajebisty po prostu.
To jest obłęd, tam wszystko wiesz. Jakby, to wiesz, to właśnie to jest ten moment, kiedy aktor czerpie z najgłębszych swoich jakby doświadczeń życiowych i to powoduje, że ta postać jest po prostu totalnie realna. Nie? Jakby wierzysz w każdy ruch. Jakby,
wiesz co, no to jest ciekawe, bo ja powiem ci, kiedyś miałem taką rozmowę z moją koleżanką reżyserką, dosyć młodą i zadałem jej pytanie, na co zwracasz uwagę, jak teraz jesteś na takim etapie, wiesz, kiedy zaczynasz bawić się w kino i kręcić filmy, no to ona powiedziała, że pierwsze, na co zwracam uwagę, jak widzę jakąś nową osobę, to zwracam uwagę, jak ona chodzi, nie?
No tak, no bo język ciała, no to jest w tym dużo.
I tu rzeczywiście jest kolejna taka rzecz, w którym Banderas trochę się posiłkował z Almodovara, bo Almodovar zwrócił uwagę Banderasowi, żeby wsiadał w specyficzny sposób do taksówki, pochylając się jakby całym ciałem. I to naprawdę trudno to opisać, jak nie możemy tego pokazać, ale zwróćcie na to uwagę, jak
bardzo,
podjeżdża
bardzo polecam,
tak, taksówka, jak on wchodzi. A z drugiej strony, jak Banderas sięga po książki, to też jest zaczerpnięte z Almodovara, że kładzie sobie, właściwie rzuca, bo nie ma siły się pochylić, żeby położyć, poduszkę pod nogi, na której klęczy. I ja na przykład takie rzeczy, wiesz, Tomek, uwielbiam, bo wtedy czuję, że ktoś dba na maksa o szczegóły, a wydaje, a kino to jest dla mnie jest to sztuka szczegółu.
Właśnie
nie?
O to chodzi, nie? Że wielu reżyserów omija ten element takiego po prostu tego turborealizmu, nie? I uważa, że to jest niepotrzebne, że to niepotrzebnie zajmuje czas na ekranie. A to jest nieprawda moim zdaniem, tak samo, że właśnie delikatnie, bo to wiesz, to musi być też jakby tak sprzężone z postacią i tak sprzężone ze scenariuszem, żeby to nie przeszkadzało. I właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli wychodzenie z taksówki, które jest po prostu obłędem. Polecamy, zobaczcie, to jest prawda. Tak wyglądają właśnie tacy ludzie po schorzeniach. Rzucanie tej poduszki. Są takie subtelności, które powodują, że po pierwsze wierzysz w tą postać, a po drugie bardzo się mocno z nią identyfikujesz, bo to ci pomaga zrozumieć właśnie ten ból, który tam gdzieś jest. Nie?
Tak, ale zresztą to jest na maksa anegdotyczne, bo Banderas wystąpił jeszcze w takim filmie Almodovara Skóra, w której żyje. To w ogóle był kosmos. Trudno rozmawiać o tym filmie, to po prostu trzeba zobaczyć. Ale chodzi mi o to, że to był rok, z tego co pamiętam, 2011 i to był moment, w którym Banderas był totalnie na topie w Ameryce. I panowie po wielu latach niepracy spotkali się w pracy. No i Banderas był taki zachwycony, mówi do Almodovara: Pedro, wracam ze Stanów, mam pełen bagaż, nauczyłem się tutaj, jak się tak naprawdę gra, pokażę ci, nie?
No i tak, to Pedro mu pokazał, że jak bardzo się mylisz.
No, grali przez kilka dni, po czym Pedro tak mówił: słuchaj, Antonio, a ty nie jesteś Antonio, w ogóle nie przypominasz tego Antonio, z którym ja kiedyś pracowałem, także może te rzeczy sprawdzają się w Stanach, ale ja bym chciał, żebyś jednak wrócił do tego, co robiłeś kiedyś. I to jest właśnie kolejny taki punkt, który pokazuje, że jednak film to nie jest science fiction do końca, nie? To nie możesz zupełnie oderwać się od rzeczywistości.
Czyli cała konwencja jest taka, prawda? Jakby, że wszystko odrealniasz, nawet jakby ruch ciała, ale wiesz, no to jest też taka potężna różnica między kinem europejskim a amerykańskim. Latynosi inaczej opowiadają z Ameryki Łacińskiej, Azjaci jeszcze zupełnie inaczej. Jak ktoś, wiesz, robi sobie podróż po świecie kinową, tak. to te różnice są dosyć mocno widoczne.
No, u Azjatów to jest w ogóle problematyczne, bo Azjaci praktycznie w ogóle nie pokazują emocji i ja powiem ci, że ja miałem wiele lat, wiele podejść do azjatyckiego kina i chyba dopiero po jakichś 10 latach oglądania stosunkiem przerywanym zobaczyłem film, to był Wong Kar-wai, Spragnienie miłości. O. I dopiero wtedy zacząłem rozumieć kino azjatyckie, które jest obdarte w większości bez dialogów i mogę obserwować ten po prostu dziwny, nieemocjonalny świat. A potem potrzebowałem takiego amerykańskiego kina jak film Sophie Coppoli Między słowami.
Tak, to jest taka podróż po kinie i właśnie Hiszpanie też mają swój język. Tak, jakby europejski, jesteśmy w kinie europejskim, ale nawet w naszej ciasnej Europie bardzo można łatwo rozróżnić, że to jest polski film, że to jest hiszpański, Niemcy inaczej opowiadają, Francuzi jeszcze zupełnie inaczej opowiadają.
No i jakby Ból i blask tak naprawdę z jednej strony jest historią autobiograficzną, bo pierwsza scena, która rozgrywa się w basenie, przenosi nas nad rzekę. To jest w ogóle też ciekawy mechanizm, który jest zastosowany w tym filmie, czyli retrospekcje, nie? Które jakby są takie... Wiesz, z jednej strony to nie jest, wiesz, kwadratura koła, to nie jest wymyślenie tej rzeczywistości na nowo.
No nie, właśnie to o to chodzi. On nie szukał... To jest bardzo... Mi się ten element bardzo spodobał, bo to było takie powrót do normalnego opowiadania retrospekcją, prawda? Bez żadnych fajerwerków. Mi się to strasznie spodobało. I powiem ci, że właśnie ja dzięki temu przy tym filmie strasznie odpoczywałem, nie? Że właśnie ten zabieg montażowy jest i scenariuszowy jest jest po prostu dosyć oldschoolowo zrobiony. Nie na tyle oldschoolowo, że trzeba było zrobić to w sepi albo w czarni bieli, bo kiedyś tak trzeba było zrobić retrospekcję, bo
początki,
się widz gubił.
Bardzo dawno temu.
Tak, jakieś 100 lat temu.
No a tutaj to właściwie takich elementów jest sporo i ja tu nadmienię tylko o kilku, że na początku z pierwszej sceny właśnie tej basenowej, gdzie widzisz niebieską wodę, przenosisz się na drwącą rzekę i właśnie to jest taka retrospekcja oparta o symbol, że z jednej strony masz basen, wodę, z drugiej strony masz rzekę i to bardzo ładnie gra organicznie. W ogóle się nie zastanawiasz nad tym, że jesteś gdzieś dalej.
No i to on to jakby kontynuuje, bo tam praktycznie każda retrospekcja jest uruchamiana w czymś w świecie dzisiejszym.
Tak, no na przykład chwilę potem masz, wiesz, super scenę w hotelu, kiedy Salva spotyka koleżankę, aktorkę, która się pyta, co u niego i nagle ta rozmowa się zawiesza, bo Salva słyszy melodię, którą gra pianista hotelowy i to jest ta sama melodia, którą w dzieciństwie grał katolicki ksiądz z jego szkoły i w ten sposób poprzez tą melodię przenosisz się gdzieś dalej. Więc jakby mi się podoba to, że to wszystko jest tak zrobione w służbie historii, nie? Że ja się nad tym nie zastanawiam, dokładnie. I to jest w ogóle bez, tak jak powiedziałeś, fajerwerków, a mam wrażenie, że po prostu to mi pokazuje pewien fajny mechanizm, nie? Że jakby masz jakieś w życiu takie bodźce, które ci otwierają wspomnienia.
I oczywiście, to jest fajne, i wiesz, nie? To jest właśnie, i dlatego to nie jest na przykład, tutaj już wam możemy powiedzieć, bo moje przypuszczenie takie jest, to nie jest rzecz wymyślona w montażowni, to już było w tekście. Jakby nie mam żadnej wątpliwości, że, tak, że to nie jest ekwilibrystyka montażysty.
Która ta scena tak najbardziej cię uderza i mówi ci właśnie, hej, to na pewno nie jest wymyślone w montażowni, tylko było to już
obrazek.
W tekście.
Obrazek. Ten rysuneczek, który pokazuje mu jego asystentka i to uruchamia kolejne wspomnienie i jest w ogóle piękne, to w ogóle jest dużo bardziej skomplikowane, bo to zatacza koło, nie? Jakby tutaj niech, tutaj uwaga, spoiler, jeżeli nie chcecie, to nie słuchajcie, ale ten obrazek to jest obrazek naprawdę z dzieciństwa reżysera, który do niego trafia po latach, nie? I to jest niesamowite i to jest bardzo magiczne i to jest dla mnie, ta retrospekcja jest no najpiękniejsza.
A dla mnie z kolei, tak, ona jest bardzo ładna, ale mi w głowie tli się inna retrospekcja. To jest ten moment, w którym Salwa siedzi w pokoju matki i trzyma taki kuferek. I nagle...
Tak, ale to jest zupełnie inny rodzaj retrospekcji, ale tak, to jest bardzo ładne, to prawda.
Tak,
to bo jest... to jest taka retrospekcja nie do dzieciństwa, tylko do paru lat wstecz, nie?
Tak, ale zresztą to jest retrospekcja do śmierci, nie? Bo tam pojawia się motyw, że z jednej strony oni oglądają puszeczkę, która zawiera wspomnienia z całego życia i Salwa tam widzi takie jajko drewniane, na którym jego matka cerowała skarpetki we wcześniejszej scenie, dużo wcześniejszej w filmie. I jeszcze się nie zaczyna prawdziwy temat sceny, a ja już oglądając to, wiesz, mam takie wrażenie, że wiem, że to za chwilę będzie temat odchodzenia, nie? I rzeczywiście to się pięknie pojawia, że od tych rzeczy takich zebranych, i masz wrażenie, że w tej jednej małej szkatułce jest całe życie matki głównego bohatera, przechodzisz do tematu, w co mnie ubierzesz do trumny, nie? I to jest takie ładne po prostu i ja nie mam wrażenia, że to jest pretensjonalne, tylko że to bardzo ładne.
Nie, ale w ogóle wiesz, też to jest dobry moment w filmie, w sensie nasz bohater w tym momencie też naprawdę cierpi. Za chwilę
zresztą on się nie chwilę, za chwilę dowiaduje, że być, znaczy nie on, tak, ale my się dowiadujemy, że być może ma raka.
Tak, ogóle, że jest śmiertelnie chory.
To jest w ogóle fajne, że to pudełeczko, o którym tutaj mówimy, to jest taki element do spotkania się z matką, która już nie żyje. Ale zresztą cały ten film ma taką, wiesz, konstrukcję, że to są spotkania z ludźmi dawno niewidzianymi, nie? Bo z jednej strony pojawia się ta właśnie aktorka w pokoju hotelowym. Ten motyw jest w miarę najsłabszy, bo on tak naprawdę tylko powoduje to, że akcja jest w stanie rozwinąć troszkę dalej.
Dokładnie, to jest jak taki, wiesz, pierwszy... Bo to jest pierwsze uderzenie w domino, nie? Jakby tak, później już leci tak, lawinowo dalej.
Tak, ale zaraz potem docieramy do super postaci Alberto Crespo, nie? Który...
O tak. To jest... Znaczy widzisz, to też jest bardzo fajne, że Almodóvar ma tę umiejętność pisania bardzo barwnych postaci, nie? Jakby bardzo wyrazistych. I tutaj pojawia się pierwsza bardzo wyrazista postać.
Tak, ale widzisz, chcę rzucać taki temat, bo nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że o ile właśnie ta postać aktorki jest mało ciekawa, ale ja mam takie wrażenie, jak ją widzę, wiesz, w tej scenie, że to jest kobieta, która już dawno nie żyje, nie? Znaczy w tym sensie, że nie dostaje propozycji, jest aktorką martwą, nie?
Nawet na to nie zwróciłem uwagi.
A Crespo, którego, wiesz, poznajesz zaraz potem, jest dokładnie w tym samym stanie, nie? I fajne jest to, że on dużo później dostaje tekst naszego, wiesz, bohatera, który będzie mógł zagrać. I zobacz, co się dzieje z tą postacią, nie? Masz wrażenie,
odżywa.
Że po prostu rozkwita po prostu jak świeżo podlany kwiat, nie?
I tutaj jest właśnie ten element kolejny, taki biograficzny, pseudobiograficzny, w sensie taki łączący.
I pseudo, i nie pseudo.
No właśnie, ale to się bardzo łączy ze sobą.
Bo ja się też dokopałem do tego, że ten tekst, który Salwa daje, wiesz, w filmie Alberto Crespo, ten monodram, to tak naprawdę jest tekst monodramu, który Almodóvar napisał wiele, wiele lat wcześniej. To nie jest napisane na potrzeby tego filmu, tylko on to stworzył wcześniej, więc to jest kolejna taka, wiesz, wrzutka, nie? I to jest pewien klucz, który tam się pojawia, że zauważ, że w momencie, w którym Crespo dostaje ten scenariusz, to wchodzisz w coś na zasadzie,
czy to jest coś, co się dzieje naprawdę, że Crespo ma próbę bez publiczności tego monologu, czy to tak naprawdę Salva zasypiając widzi to, jak Crespo mógłby to grać, nie? To jest ciekawe, że to właściwie się tak miesza ze sobą w tych konstrukcjach, że ty nie do końca wiesz, czy właśnie na przykład to wydarzyło się naprawdę, czy
ale
nie.
Ale to wiesz, właśnie przy tej konstrukcji filmu w ogóle to nie przeszkadza, nie? Jakby, czy jesteś na...
No tak, ale powiedz mi, czy w tamtym momencie, jak to widziałeś, to się zastanawiałeś, czy to jest na zasadzie takiej, że to jest fajne, czy to jest po coś i zastanawiasz się, po co to jest? Nie,
zupełnie. Etapie. Właśnie i to jest w tym filmie bardzo dobre dla mnie, bo ja przy tym filmie bardzo odpocząłem, bo właśnie przestałem analizować i się bardzo dobrze bawiłem i sobie tak właśnie pomyślałem, że mi strasznie brakuje takiego kina. I powiem ci szczerze, że to jest takie kino, które gdzieś umiera. Rzadko się już go robi. Bo wszystko musi być, wiesz, pióra w dupę i fajerwerki. A ludzie, no przecież można robić proste historie. No i ten film taki jest i właśnie mi to zupełnie nie przeszkadza. I właśnie płynąłem w tym, że zupełnie się nie zastanawiałem, czy to jest prawdziwe, czy to jest sen. Stało się to organiczne.
A ja powiem ci, wtedy zacząłem się nad tym zastanawiać, jak to oglądałem i chwilę później dzieje się coś takiego, że jesteś właściwie od razu już, wiesz, na premierze tej monodramy i tam się pojawia pewna postać.
Tak, kolejny odkopany trup z szafy, można by powiedzieć.
Tak, ale chodzi mi o to,
który wraca do życia reżysera. Nie?
Że to jest zajebiście pokazane, że wiesz, że on siedzi na tej publiczności jako jeden z wielu, kamera się na nim koncentruje.
Popatrz, jak ta postać się pojawia. Ona się po prostu pojawia jak królik z kapelusza. Tak. I nie przeszkadza ci to zupełnie.
Nie, absolutnie. Zresztą powiem ci szczerze, że jak patrzę na tą twarz, która zaczyna w tych emocjach tonąć, nie, i ona tak co jakiś czas dochodzi do tego płaczu, to ja, nie to, że ja tam się wzruszam, bo to tak nie jest, wiesz, jak tego słucham, nie? To nie jest jakiś taki, wiesz, tekst tego monodramu bardzo dla mnie, no nie wiem jaki, bardzo, wiesz, emocjonalny, ale jakby mam wrażenie, że wchodzę w to po prostu głębiej, nie? I nie ma w tym, wiesz, ściemy i ja wiem, że to jest postać, która jest, wiesz, istotna, nie? I tam pojawia się taki motyw, że nagle się okazuje, że po prostu ta fikcyjna postać z tego monologu to jest ten prawdziwy Federico.
No tak, to bardzo łatwo już wiesz, nie wiem, ja to od razu wiedziałem. Tak, po prostu jak on wysiadł z taksówki, ja już wiedziałem, że to jest on.
Tak, tylko chodzi mi o to, że jakby to jest pewien klucz, który pokazuje ci, że właśnie sztuka nie jest oderwana, wiesz, od rzeczywistości, tylko z niej czerpie, nie? I jakby ja się zacząłem zastanawiać, czy ten film nie ma takiego klucza, że właśnie gdzieś na drugim dnie, oprócz tego cierpienia, wiesz, postaci dojrzałego mężczyzny, który się zastanawia, czy jego życie się potoczyło w dobrym kierunku, to czy to trochę nie jest zabawa z kinem, nie? W tym sensie właśnie jak film powstaje, jak sztuka powstaje,
ale
że to
tak,
jest taki
tak, ale
nie?
Właśnie to jest ten element, o którym ja wspomniałem, że właśnie reżyserzy czerpią z takich pomysłów, bardzo je lubią robić i właśnie mówię, dlatego ja ten film tak właśnie stawiam w tym samym miejscu co Felliniego 8,5, bo czy Cinema Paradiso, bo to jest właśnie bardzo podobne w tym schemacie, nie? Jakby dlatego to jest bardzo mocno biograficzne, autobiograficzne i czy nawet wiesz jakiegoś takiego warsztatowości tego życia artysty, wiesz, tak. To, że to odsłania ten warsztat, że tak ci ludzie żyją, że oni tak czerpią swoje pomysły. I to wiesz, to jest super i jeszcze przy tym, że ten film jest naprawdę bardzo przyjemny i bardzo ładny, to mi się to jeszcze bardziej podoba, że przeciętny widz nieznający warsztatu kinowego może bardzo dużo się z tego filmu dowiedzieć, nie? Jakby jak to działa, skąd się biorą pomysły, skąd się biorą inspiracje.
Tak, no bo tak jak gadaliśmy wcześniej, tam jest duża dbałość o szczegół i na przykład mi się bardzo podoba, że w tym filmie większość właściwie rozmów z bohaterami, jeżeli one się odbywają oczywiście w mieszkaniu, wiesz, Salwy, odbywa się w kuchni. A ta jedyna rozmowa z Federico odbywa się w salonie i to jest jedyny raz, kiedy ty widzisz ten salon, gdzie tam są w ogóle piękne, wiesz, płótna. I ja mam takie poczucie, że zwykłym, prostą, wiesz, metodą przeniesienia po prostu miejsca, nagle ja czuję, że ta rozmowa jest zupełnie bardzo wyjątkowa, nie? Zupełnie inna niż wszystkie te, które były
tak,
w miejscach na filmach do tej pory.
Tak, to jest warsztat inscenizacji filmowej. No to jest zupełnie tak, to jest jakby właśnie ten level up i to jest właśnie to, zwróćcie na to uwagę, bo tak, bo to jest właśnie bardzo, bardzo prosty zabieg narracyjny i inscenizacyjny, a zarazem jak bardzo podkreśla.
Tak. I w ogóle tutaj następuje coś takiego ciekawego, że sprzężają się dwa wątki. Bo z jednej strony dzieciństwo Salwy to jest moment przebudzenia seksualnego. Rodzi się jakaś miłość.
No tak, ale właśnie
i zobacz, to... i chodzi mi o to, że jakby tam na początku ta miłość się rodzi, potem pojawia się ktoś inny i widać, że te miłości w życiu bohatera nie miały jakby dobrego domknięcia, nie?
No,
że właściwie tam się realizował, wiesz, taki scenariusz, który trochę u nas się dzieje, że jakby musisz być w szafie, nie? Wiesz, ukryty. I to jest dla mnie ciekawe, że postać Frederico się tam realizuje jako postać spełniona, ponieważ on zerwał jakby, wiesz, z podejściem do homoseksualizmu i potem normalnie żył w rodzinie z żoną, z dziećmi. I to jest ciekawe, że ja widzę tam z jednej strony gościa, wiesz, w tej postaci gościa, który jest spełniony i szczęśliwy, a z drugiej strony, wiesz, jak oni się spotykają i nie, tam jest zero takie emocjonalne między nimi, nie? Znaczy oni wspominają, że jest fajnie, że było, że,
no
że coś ma...
Zero?
Nie, ale stary, zero w stosunku do tego, co nagle wybucha, jak tam jest pocałunek, nie?
No okej, okay, tak.
Że to
tak
po prostu tak nagle jest petarda po prostu, wiesz.
No, że w ogóle, nie? Przepiękna scena ich spotkania. Tak. Ci powiem szczerze, że to jest jedna z ładniejszych scen, jakie widziałem, spotkań dwóch kochanków po latach. Jakby, tak. Wiesz, strasznie skomplikowane, nie? Jakby jak ktoś kiedyś miał jakieś trudne związki i one się gdzieś rozpadły w różny sposób, to spotkanie później z tą osobą jest niezwykle trudne, a tu jest po prostu coś takiego, że ja na to patrzyłem i tak mówię, o Jezu, jakie to ładne.
Tak.
Ale wiesz, to wracając...
I mi się też podoba, jak on to domknął, nie? Na zasadzie, że
tak, no...
masz wrażenie, że nagle skoczyli do tego pocałunku i tam widać, kurwa, w tym jednym pocałunku to jest majsteria po prostu, jak Banderas to gra. Tam po raz pierwszy, kurwa, widać po prostu to, co... jak silne to uczucie między nimi było, nie? Że oni tak nagle do siebie skoczyli, a potem Banderas tak na to patrzy i mówi, nie, skończmy to, jak Bóg przykazał, nie? I koniec. I on znika w windzie, wiesz, Frederico potem się już w ogóle nie pojawia.
No i nie musi, nie? Jakby, bo ten wątek jest zamknięty. Też otworzyło to, czyli wiesz, dopisało bardzo dużo do naszej postaci Salwy. No i wiesz, właśnie wracając jeszcze do tego, że wiesz, to też jest taki mianownik wspólny do wszystkich filmów Almodovara. Wiesz, tutaj użyłem słowa homoseksualista, tak? Tylko że właśnie w filmach Almodovara zupełnie a ty ładnie zaznaczyłeś, że to jest po prostu, wiesz, gdzieś miłość. I tak, i to tak. Jest zajebiste właśnie w filmach Almodovara, że tam homoseksualizm nie jest czymś takim, wiesz, nie jest walką LGBT, jaka się dzisiaj na przykład w Polsce odbywa. Tam to jest zupełnie organiczne, naturalne. I ja po prostu pamiętam, że jako nastolatek oglądałem kino Almodovara, to prawdopodobnie on jest jednym z tych odpowiedzialny za to, że jaki ja mam stosunek właśnie do homofobii, bo zupełnie nienawidzę homofobów, jaki mam, wiesz, stosunek do homoseksualizmu, że miłość to miłość, nie ma żadnej cholera różnicy. I to zawsze lubię w filmach Almodovara, że to jest po prostu tak. To jest, że to nie jest nachalne, to jest po prostu, miłość jest miłością.
Tak, ale mi się strasznie to podoba, że Almodovar jest właściwie ojcem takiego filmowego podejścia, bo to jest gość, który startował ze swoim kinem w końcówkę lat 70., a więc tak, to było zaraz po tym, jak obalono Franco, nie?
No tak, tak, to był dobry moment dla niego. No.
Tak, ale wiesz, za czasów dyktatury Franco homoseksualizm był penalizowany zupełnie. No i rzeczywiście to jest taki motyw, który zawsze powraca, wiesz, w filmach Almodovara, który zresztą no, jest deklaratywnie, wiesz, homoseksualny,
tak,
nie?
Tak.
Ale no jest, ja sobie nie wyobrażam w polskim kinie czegoś takiego, jak na przykład było w Złym Wychowaniu, że transwestyta rozmawia z księdzem na plebanii. To jest po prostu dla mnie niemożliwa scena do zrealizowania w polskim kinie. Po prostu,
no, z wielu przyczyn, ale to też jest oddzielny temat. Ale z tym to poczekaj, bo za chwilę się, wiesz, może zacząć takie kino mocno pojawiać i zresztą wiem, że się będzie takie pojawiało.
A masz jakieś sygnały?
No za niedługo sam chyba będę taki film robił, więc...
Okay.
Wiesz, po prostu bo to też, wiesz, takie kino się pojawia z potrzeby, prawda? Jakby kino Almodovara też nie wynikało, wiesz, to nie jest kino zimno wykalkulowane, to jest kino, które wypływa z serca. A my w tym momencie w kraju jesteśmy po prostu na nad pewnego rodzaju przepaścią kulturową. I teraz jest pytanie, że bardzo dużo artystów, czy nie pytanie, jest bardzo dużo artystów, którzy po prostu nie zgadzają się z tym, co się dzieje w naszym kraju i będą powstawać filmy mówiące o tym.
No wiesz co, no ale to jest tak z Almodovarem, że po prostu on nie robi manifestów.
Tak, on nie zrobił ani... Znaczy, wiesz co, te pierwsze filmy trochę były manifestem, no jakby bez przesady. No, nie, tylko my już do niego przywykliśmy.
Moim zdaniem one były po prostu, wiesz, pełne takiej agresywnej młodzieńczej energii, ale nie były takim manifestem, tak jak na przykład marzył u nas, wiesz, płynące wieżowce, nie? Wiesz,
no nie, taki, no tak, jasne, to, ale to,
to... To nie jest tego może... typu klimat, nie? Więc mi się wydaje, że jakby problemem jest coś takiego, że Almodovar w tym, co jednak robi, jest zawsze szczery, nie? I on z jednej strony, on ma fajny pomysł na to, bo on swoje nuty właśnie te autobiograficzne, tak jak pokazuje, wiesz, w tym filmie, chowa pomiędzy wyobraźnię filmową. I jakby on przez to jest po prostu bardzo fajnie strawny i prawdziwy, nie?
Dokładnie, i to się dlatego dobrze ogląda.
Dlatego, że to, co robił Almodovar, to nie jest kalkulowane. On nie kalkuluje pod kątem tego, czy to się ludziom spodoba, czy nie, na czy to się sprzeda na festiwal, właśnie, czy nie. Bo wiesz, jak go tak słucham i rzeczywiście zaczyna swój film od, wiesz, tej sceny basenowej i zaczyna szczerze mówić o swoim cierpieniu, to rzeczywiście, wiesz, i o tym, co się dzieje z matką. No bo zobacz, co tam się pojawia, nie? Że właściwie Salva cały czas, i Almodovar też tak miał w życiu, ma pretensje do matki, że został wysłany do szkoły z seminarium. I właściwie ta matka...
Też byś miał pretensje.
Nie, no tak, tylko że to jest wątek zupełnie niedokończony i matka zresztą cały czas ma za złe Salwie. I nawet w tej kurczę scenie, w której oni się żegnają, nie? Że ty mnie nigdy nie traktowałeś jak matkę, a z kolei on mówi, ty mnie nigdy nie traktowałeś. Wiesz. I wiesz, i z tego, co się tak wgłębiałem trochę w temat, to podobno, wiesz, to w tych scenach Almodovar na planie płakał, a to znaczy, że jakby to są naprawdę, wiesz, sceny no z jego tak, życia, to jest... bo on to odtwarza, nie? I dla mnie to jest genialny mechanizm kina, bo to mi trochę przypomina film, który razem widzieliśmy na Camera Image, czyli Pokuta, nie? Że jakby jest historia pewnego konfliktu rodzinnego, którego nie udało się za życia rozwiązać i dopiero sztuka przynosi pewnego rodzaju rozwiązanie, nie?
No tak.
W postaci dopisania dalszego końca. I mi się
takiego, jakiego byś chciał, a nie takiego, jaki był, nie?
A nie to takiego, jaki był, nie? Bo co ci daje, wiesz, ten koniec taki, jaki był, jeżeli nie przynosi żadnej refleksji?
Dokładnie, nie? No i to jest, wiesz, prawo artysty.
Tak. A Almodovar właśnie robi to, że on nawet ze swoją matką jest w stanie się w tych filmach pożegnać.
Dokładnie, nie? Mało tego jeszcze w jaki sposób to robi, bo to znowu jest scena o tym, że on się żegna z matką jako filmowiec i matka mu mówi, tylko nigdy nie używaj moich myśli, moich przeżyć do swoich filmów,
tak,
a on to robi.
Nasze sąsiadki,
to, wiesz, to jest genialne, nie? Jakby właśnie o to chodzi, bo to jest bardzo skomplikowane życie osoby, która coś tworzy z głębi siebie, jakby ze swoich doświadczeń, nie? Że to jest bardzo skomplikowane.
Pamiętasz, jak uknęliśmy kiedyś takie powiedzenie, że mówiliśmy o sobie, w sensie o montażystach, ale prawda też jest taka, że to się tyczy w ogóle filmowców, że artysta jest jak dziwka, bo po prostu sprzedaje się każdemu, nie?
No tak, i różnica polega tylko na tym, że dziwce płacisz przed robotą.
No tak, ale chodzi mi o to, że tutaj rzeczywiście jest tak, że musisz sprzedać siebie do cna, żeby po prostu
tak, i to
pokazać
jest, tak, i to jest bardzo skomplikowane. No, tak, i to jest bardzo skomplikowane, wiesz, to jest życie filmowca nie jest życiem prostym. Zresztą mi się bardzo też ten film pod tym, właśnie już to wspomniałem, że pod tym względem mi się podoba, bo trochę takiego, wiesz, tego warsztatu życiowego pokazuje, że on przez to swoje schorzenie kręgosłupa mówi, ja nie potrafię robić filmów, bo praca na planie jest piekielnie fizyczną pracą i dla ludzi patrzących na nas z boku, mówią, ludzie, co wy robicie, całe życie bawicie. Nie, polecam, zapraszam na 12 godzin planu zdjęciowego.
No tak, no to jest taka rzecz, po której umierasz i zresztą tu dochodzimy do ciekawej kwestii, że ja oglądając ten film miałem wrażenie, że to tak jak Salva żegna się z matką, tak właściwie cały film jest o tym, że Salva żegna się ze światem, bo te jego, wiesz, haje narkotyczne, które on ma i ten ból, który on przechodzi i w ogóle tych ludzi, których on spotyka, wiesz, po tylu latach i widać, że zamyka tak jak kres po konflikt, który miał miejsce 30 lat temu i przecież scenariuszowo to jest tak pokazane, że on niby go zamyka, bo mają pokazać, wiesz, film w filmotece, którego nie było od 30 lat, przecież
To jest zabawna scena, bo oni ostatecznie tam w ogóle, wiesz, nie przychodzą, ale zaraz o tym możemy pogadać, ale też prawda jest taka, że to mi tylko mówi, że to nie o to chodzi.
No nie, zupełnie, nie.
To chodzi, wiesz, w tym, że...
To był pretekst.
To był pretekst, bo on po prostu chciał mieć zamknięte swoje sprawy.
Tak, chciał mieć zamknięty rozdział.
Żeby się wrzucić jak do tego pudełeczka. Wiesz,
tak, dokładnie, właśnie, ale to wiesz, no to w psychologii jest znane, że musisz pozamykać stare drzwi, nie, pootwierane, musisz
załatwić. Jeśli wiesz, że masz na to czas, nie?
Oczywiście, że tak. I wiesz, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek był na psychoterapii, to psychoterapeuta zawsze, wiesz, robi ci najpierw taki wywiad środowiskowy, rozmawiasz z nim i później słyszysz takie magiczne, no mamy kilka niezałatwionych spraw. I to jest właśnie, tak. I on to robi, dlatego to też jest pewnego rodzaju film terapeutyczny dla niego.
No więc właśnie, ale wiesz, bo ty wspomniałeś o tym, że ten film jest fajnie warsztatowo poukładany. Tylko ja do tej pory bardzo często miałem do czynienia, wiesz, z filmami, kiedyś się kochałem w takim filmie Mr. Nobody, to zresztą puszczałem, wiesz, u nas na zajęciach w szkole filmowej. I to mi się strasznie podobało, że to był taki kolaż właśnie różnych warsztatów sztuki filmowej, jak robić retrospekcję na przykład, jak opowiadać kolorem, pracą kamery i tak dalej.
Tak, to jest
tylko,
właśnie...
że tam była, to była sztuka dla sztuki, nie?
Dokładnie, właśnie to dlatego jest bardzo istotne, nie? Bo to jest, jak powiedziałem, że film bez fajerwerków, to Mr. Nobody jest po prostu nadźgany tymi fajerwerkami.
A u Almodovara jest tak, że te wszystkie rzeczy z retrospekcjami wynikają z przeżyć bohatera. I teraz to, czym on mnie naprawdę urzekł w tym filmie, to to, że ja początkowo właśnie myślałem, że to jest kwestia tego, że bohater odchodzi, jest w takim, wiesz, stanie już trochę terminalnym. Jeszcze tam jest właśnie ta narracyjna podpowiedź pod tytułem być może Salva ma raka. A potem nagle się okazuje, że to jest przewrotka, że nie, wiesz, nie o to chodzi.
Tak,
nie?
Tak. I ta przewrotka jest jeszcze piękniejsza.
Tak.
Powoduje, że ten film w moich oczach urósł o...
10 piętr
tak,
wyżej.
Tak, jeszcze,
nagle,
dokładnie.
Bo nagle, słuchajcie, okazuje się, że Penelope Cruz, która mi się przez cały film wydaje, że to, co ja widzę, to Penelope Cruz gra matkę Salwy i ja widzę jego dzieciństwo, to tak naprawdę nie jest jego dzieciństwo, ponieważ na końcu tego filmu...
To jest ostatnia scena.
Tak, w której ja widzę Penelope Cruz, widzę małego Salwę, widzę scenę, która się powtarza dwa razy, bo to jest scena na dworcu i nagle kamera odjeżdża i ja widzę, że to jest na planie filmowym i Salwa reżyseruje ten film. A więc siłą rzeczy...
Film w filmie zjada film, można by było powiedzieć, ale to jest cudowne właśnie, bo to ta szkatułkowość, bo to jest konstrukcja szkatułkowa, nie? Bo to tak się nazywa, że po prostu albo matrioszka, jak ktoś woli, że po prostu w szkatułce jest jeszcze szkatułka i jeszcze głębiej szkatułka. I tak samo jak matrioszka jest skonstruowana.
Ale to jest
lalka właśnie... w lalce. Nie?
Ale to jest właśnie coś takiego, ja to nazywam jak akta sprawy, nie? Że jakby prokurator, czy na przykład, wiesz, adwokat pracuje, kurczę, nad tematem jakiejś zbrodni, to wielokrotnie sięga do akt, bo znajduje coś nowego. I z tym filmem jest dokładnie tak samo, że jakby im dalej to oglądasz, to ma dla ciebie po prostu
no i popatrz,
znaczenie. Nie?
I teraz zobacz jedną bardzo ciekawą rzecz. Gadamy już dosyć długo na ten temat.
A cały czas się tym jaramy.
I podkreślamy cały czas, jaki ten film jest pięknie prosty, a tak naprawdę analiza jest coraz głębsza i pokazujemy, że tak naprawdę film jest piekielnie skomplikowany. I teraz dwie rzeczy, bo ten film jest prosty, tylko w tej swojej prostocie powoduje taki ciąg myślowy i tak prosto opowiada trudną szkatułkową konstrukcję, że to jest właśnie to, co sprawia, że ten film jest wybitny.
Bo to jest tak. Czy to jest film o bezpłodnym artyście? Tak i nie, ale tak i nie.
Tak i nie, no tak. Ale...
Czy to jest film o śmierci fizycznej? Tak, no bo jakby jest tak, że Salwa się trochę do tego przygotowuje, a do tego mamy jeszcze, wiesz, matkę głównego bohatera, która odeszła.
Znaczy, ale... to jest film o załatwianiu niezałatwionych spraw? Ta. Oczywiście. Ale... Czy to jest film o wspomnieniu dzieciństwa i romantyzmu?
Tak jest.
Wiesz, to
ale,
wszystko...
Tak, tylko że nagle dochodzisz do takiej góry i zastanawiasz się, to o czym kurwa ten film tak naprawdę jest?
O wszystkim.
Jest o wszystkim, ale nagle się okazuje,
jest o życiu.
Że to jest film o filmie.
No
jak
tak.
Działa mechanizm tworzenia filmu? Bo kurde, na końcu się okazuje, że te wszystkie retrospekcje to była już projekcja filmu, którą Salvador miał w głowie i który po prostu on to projektował i ten film tworzył od początku do końca. I ten film jest o śmierci artysty, ponieważ to cierpienie, którego on doznaje, z jednej strony fizycznie nie pozwala mu tworzyć, ale mentalnie buduje u niego nowy temat na film, nie?
No właśnie i to jest, wiesz, dlatego mówię, ja przez to, że ten film jest, znowu to powtórzę, no on jest naprawdę prosty, nie? I ja odpoczywałem, a ilość wątków w nim zawartych przez to jest taki, że on będzie długo ze mną żył, nie? Że to jest właśnie coś takiego, że i mi takiego kina właśnie brakuje, nie? Że dzisiaj właśnie, tak jak wspomniałeś, Mr. Nobody. Wiesz, jesteśmy dwoma montażystami, trochę lat w montażowni już spędziliśmy. Dobrze pamiętasz, że jak zaczynaliśmy, chcieliśmy strasznie podkreślać swoją egzystencję i za każdym razem było, jak robiliśmy czy coś na zaliczenia na studia, to na pewno wymyślę koło na nowo i zmontuję to tak, jak nikt tego by nie zmontował. I wielokrotnie mieliśmy rację, znajdowaliśmy nową drogę. Tylko to jest wymyślanie koła na nowo.
Tak, tylko ostatecznie
to nie ma sensu.
Po latach do mnie doszło, że jeżeli nie jestem w stanie tych moich różnych figur w pracy obronić na takiej zasadzie, że to się opowiada i to służy jakoś historii, nie? Że na przykład, nie wiem, sprawia, że ja bardziej w nią wchodzę, bardziej odczuwam bohatera. Jeżeli nie jestem w stanie tego znaleźć, a robię takie creme de la creme, to jest mi już na tym etapie pracy zawodowej po prostu głupio. Już nie robię takich rzeczy.
Właśnie
nie?
Ja to sam ostatni film, który zmontowałem, właśnie chciałem, wiesz, to też dochodzi jakby z wiekiem, to jakby to pokorniejesz, nie? W sensie chciałem powiedzieć, że z wiekiem stajesz się takim, że właśnie jesteśmy sługami historii, tylko i wyłącznie. Jakby my mamy jako filmowcy wydobyć tą konkretną historię, a nie pokazywać, wiesz, jak pięknie władasz nożyczkami. No to nie na tym polega.
Tak, ale to polega na tym, że zastanawiasz się, po co to opowiadasz? I do czego to ma zmierzać? Nie?
No to właśnie.
I to są dwa podstawowe pytania, które są jak najbardziej istotne. I dlaczego? Bo fajnie jest, jak potem widzowie, którzy to oglądają, zadają sobie dokładnie te same pytania.
Tak, i wiesz, przede wszystkim wiesz, no to są emocje, prawda? Jeżeli film nie wywołuje emocji, to znaczy, że naprawdę zostało coś spieprzone. Jeżeli film wywołuje emocje, no to jest okej. Okay. I teraz jest bardzo istotne, żeby była jasność. Negatywna emocja też jest pozytywną emocją dla filmu. Bo to jest właśnie dla nas, to jest bezcenne wtedy. Jak kogoś wkurwił film, spoko. Jakby to ja czuję wtedy, że też coś, wiesz, jakiś sukces został osiągnięty.
Almodóvar jeden okres kończy z bólem i blaskiem, zaczyna następnym The Human Voice, więc...
No ja bym to spuentował tym, jak kiedyś włoski dziennikarz, krytyk filmowy po wypuszczeniu 8,5 Felliniego, gdzie Fellini mówił, że był załamany robiąc ten film i że to jest jego, dlatego że to jest 8,5, bo to jest dla niego pół filmu.
No tak.
I że jest w kryzysie artystycznym i jeden włoski dziennikarz to spuentował. Panie Fellini, zawsze miej takie kryzysy. I jakby panie Almodóvar zawsze rób takie
zawsze filmy. Zawsze miej takie kryzysy.
Tak, zawsze rób, bo tu nie było kryzysu, tylko jakby fajnie, że zamknąłeś jakieś rozdziały, fajnie, że wróciłeś do robienia kina. Bardzo się cieszymy, że Almodóvar wrócił.
Ja tylko powiem dzięki ci, Antonio, że jesteś bardziej hiszpański niż amerykański i też wróciłeś.
Tak.
Takiego cię uwielbiamy, taki bądź. A wy też z nami bądźcie, dajcie nam znać, czy to, co znaleźliśmy w filmie, to czy wy też to czujecie, czy może...
Coś innego zupełnie.
Tak,
czy może jak macie jakieś innego? Przemyślenia, podzielcie się z nimi, jak macie jakiś pomysł na jakiś film, to też nam wrzućcie. Bardzo chętnie zobaczymy, co wy byście nam wrzucili na warsztat.
Dobra, no to dzięki za dzisiaj w takim razie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.